Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Siostry i bracia, kiedy po raz kolejny w naszym życiu rozpoczynamy Wielki Post, rekolekcję, po raz kolejny przeżywamy Środę Popielcową i ten znak posypania naszych głów popiołem, to mógłby właściwie ktoś zadać pytanie, czy to jeszcze ma sens cały czas, bo jak spojrzymy na nasze życie, to być może próbowaliśmy, no właśnie, w czasie rekolekcji, na początek Wielkiego Postu, trochę pozmieniać nasze życie, ale potem prędzej czy później wpadaliśmy w utarte schematy, w kolejne duchowe naszego życia i jakby wracamy do naszych przyzwyczajeń, do tego starego człowieka, który cały czas w nas gdzieś tam jest. Ale myślę, że dobrze, że po raz kolejny, nie, że to jest coś, co zaczyna być nużące, ale to jest cały czas ogromna nadzieja i radość, że Pan Jezus o nas walczy, że daje nam kolejną szansę, że po raz kolejny jakby puka w nas w ramię i mówi: człowieku, zatrzymaj się na moment w tym całym kołowrocie i 100 000 spraw, które masz do załatwienia i pomyśl o rzeczach ważnych. I nawet jeżeli to będzie tylko próba, która będzie miała sukces przez tylko jakiś czas, to przez ten jakiś czas my będziemy bliżej Pana Boga, będziemy bardziej Chrystusowi i będziemy lepszymi ludźmi. I chociażby dlatego już warto. Te rekolekcje, które dzisiaj rozpoczynamy, one, tak jak dzisiejsza Ewangelia mówi, tak naprawdę dzieją się w ukryciu. Pan Bóg działa w sercu człowieka i nauki czy konferencje to są tylko pewne wskazówki, podpowiedzi i nic więcej. Tak naprawdę wszystko to, co ma nas zmienić, to jest działanie, łaska Pana Boga i Jego moc, jeżeli pozwolimy Mu wejść tutaj do naszego wnętrza i je przemieniać. A to, co ja będę mówił, to ewentualnie jest pewna podpowiedź i nic więcej. Jeżeli ewentualnie właśnie z tej konferencji coś by wzbudziło jakiś rezonans gwałtowniejszy czy mocniejszy, to tylko myślę o tym, że może być to podpowiedź Pana Boga, że to jest coś, nad czym warto byłoby popracować, przemyśleć, że być może to jest podpowiedź Jezusa, że nad tym się zatrzymaj. To jest ten czas, żeby ten fragment twojego życia, czy tą sferę twojego życia może poporządkować. I kiedy mówimy o porządkowaniu, to chciałbym, żeby tegoroczne rekolekcje były oparte o taki schemat 4 cnót kardynalnych. Czyli będziemy mówili o roztropności, męstwie, umiarkowaniu i sprawiedliwości. I to są automatycznie poszczególne tematy każdego dnia. Mało mówi się o tych cnotach kardynalnych. Pewnie, nie wiem, młodzież do bierzmowania uczy się je wymieniać, ewentualnie czym one są. A one rzeczywiście porządkują. One, jeżeli weźmiemy je na serio i postaramy się rozwinąć w sobie te umiejętności, bo to dokładnie jest to, pewna wewnętrzna umiejętność, duchowa umiejętność, no to one będą porządkowały nasze relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z samymi sobą. Zaczynamy więc od roztropności, od tej pierwszej cnoty. I kiedy pomyślimy, co to znaczy być osobą roztropną, co to znaczy mieć taką umiejętność, mieć roztropność, to jest właśnie taka zdolność do tego, by umieć rozróżnić dobro od zła i wybrać takie najlepsze środki do tego, by to dobro osiągnąć. To jest umiejętność jakiegoś wyboru, więc powinniśmy poznać, powinniśmy mieć jakieś informacje i komuś mogłoby się wydawać, że to jest tylko na poziomie wiedzy jakiejś. To jest punkt wyjścia tak naprawdę. Wiedza, posiadanie informacji do tego, żebym ja w ogóle mógł podjąć jakąś decyzję, bo inaczej ona będzie w ciemno. Ale to nie wystarczy. Gdybym zaproponował komuś z was, czy pojedzie do Paryża, bo jest organizowana jakaś wycieczka czy pielgrzymka, jakkolwiek, no to nikt nie podejmie rozsądnej, racjonalnej, roztropnej decyzji, nie wiedząc, kiedy, kto jedzie, za ile jedziemy, jaki jest program i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero te informacje powodują, że jestem w stanie pewne rzeczy, przewidzieć, rozważyć. Ale czy to znaczy, że jestem od razu osobą roztropną? Jeszcze nie. Bo jeszcze muszę zastanowić się, czy to przyniesie jakieś dobro mi i moim bliskim, czy też wręcz przeciwnie. Czy to będzie rozwój mój wewnętrzny, czy też ucieczka od rodziny. I to już zupełnie inaczej ustawia ten sam wyjazd. Więc informacje tak, ale zawsze jeszcze zobaczone, czy rozważone w kategoriach dobra i zła. Bo może być ktoś, kto ma ogromny poziom wiedzy, nie wiem, Nagrodę Nobla z chemii. I czy on jest roztropny? Nie wiem. Bo to będzie zależało od tego, czy ta jego wiedza i ewentualnie jego zaangażowanie zostanie użyte do tego, by wynaleźć czy odkryć lekarstwo, czy też broń chemiczną, która będzie zabijała. Jak się nauczyć zatem tej umiejętności? Jak się nauczyć być roztropnym? Bo chciałbym, żeby te, i mam nadzieję, proszę Pana Boga, że mi się to udało, aby te nasze rekolekcje były bardzo praktyczne, czyli rozważając każdą z tych cnót, ja będę starał się podać pewne narzędzia, czy pewne podpowiedzi, w jaki sposób ją w sobie ćwiczyć. Jak się nauczyć być roztropnym? Mistrzowie życia duchowego mówią w ten sposób. Pierwsze, co możesz zrobić, chcąc podjąć jakąś decyzję, która ma być roztropna, to jest spojrzenie wstecz, w swoją przeszłość, albo przeszłość innych ludzi. Zobaczenie podobnej sytuacji, bo ona nigdy nie będzie taka sama, ale podobnej sytuacji, w której ty sam albo ktoś z twoich bliskich byliście. Wiecie, jaka wtedy była podjęta decyzja i jakie to przyniosło efekty. Czy przyniosło jakieś dobro, czy też naraz znaleźliśmy się w mroku, do którego już nie chcemy nigdy wracać. To jest to, co innymi słowy my mówimy w takim potocznym języku, lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich, albo że historia jest nauczycielką życia. To dokładnie jest to samo. Z przeszłości jesteśmy w stanie, albo patrząc w przeszłość, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ktoś podejmował w podobnej sytuacji decyzję i co ona sprawiła. Ale to jest tylko przeszłość. Jak powiedziałem, nigdy te sytuacje nie są identyczne. Drugim etapem takiego uczenia się bycia roztropnym czy roztropnego podejmowania decyzji jest zobaczenie siebie teraz. I to w całej takiej brutalności, nie maskując niczego, nie pudrując. Takie stanięcie w prawdzie, co oczywiście pięknie brzmi, a nie jest łatwe. I czasami jest też tak, że my nawet uciekamy przed tym stanięciem w prawdzie. Oczywiście niby chcielibyśmy, ale niekoniecznie, dlatego że boimy się. Bo kiedy ja już rzeczywiście nazwę pewne rzeczy po imieniu, ja stanę w prawdzie, to ja muszę coś z tym zrobić. A jak udaję, że wszystko w miarę jest w porządku, że to się jakoś kręci, że to się jakoś toczy, no to ja niczego nie muszę zmieniać. Nie wymaga to ode mnie żadnego wysiłku. Tak się wydaje, że jest to w miarę bezpieczne wyjście, ale tak nie jest. Bo jeżeli ja nawet podświadomie, delikatnie czuję, że coś się dzieje niedobrego, to się dzieje. Nawet jeżeli ja udaję, że wszystko jest w porządku. To tak jakby zakuło mnie w klatce piersiowej. Także się przestraszę. I powiem sobie, muszę sprawdzić, co jest grane. No ale przeszło. I z różnych powodów ja sobie wytłumaczę, to było tylko takie incydentalne. Właściwie nic się nie zadziało. Po co mam to sprawdzać? Ucieknę przed tym. Jak za 2 tygodnie znowu mnie zakuje tak, że usiądę i już będę wiedział, że to nie są przelewki ani żarty, i już prawie będę chciał pójść do tego lekarza, to mogę jednak potem za chwilę sobie próbować to wytłumaczyć. Ale znowu przeszło i właściwie no, do lekarza na NFZ długo się czeka, prywatnie drogo i właściwie wiem, co ten lekarz mi powie. No, że powinienem schudnąć, mniej stresu, więcej ćwiczeń fizycznych, jakoś tak, no po prostu wiem. No więc po co pójdę? I wtedy jak za następne 2 tygodnie znowu mnie zakuje tutaj, że znajdę się w szpitalu, to będzie znacznie trudniej mnie wyleczyć, albo będzie za późno, niż gdybym zareagował przy pierwszych objawach. I to dotyczy właściwie każdej sfery naszego życia. Jeżeli powiedzmy jest małżeństwo z 7-letnim stażem i żona przychodzi do męża mówiąc, słuchaj, coś nie gra, coś jest nie tak. Kiedyś zupełnie inaczej się komunikowaliśmy. Rozmawialiśmy o tym, co czujemy, rozmawialiśmy o tym, co przeżywamy, a teraz właściwie tylko dzielimy się zadaniami. Mówimy, ja zawiozę dziecko do przedszkola, ty odbierzesz dziecko z przedszkola, w sobotę jedziemy na duże zakupy do Lidla, w niedzielę do teściowej na obiad. No czegoś brakuje. To teraz jest pytanie, czy ten mąż rzeczywiście spróbuje rozważyć to z żoną, zastanowić się, stanąć w prawdzie, no bo taki komunikat, no nikt tak prosto nie mówi takich rzeczy pewnie swojemu współmałżonkowi, więc to jest coś ważnego. Albo ten mąż będzie starał się uciec, w tym znaczeniu mentalnie powie, kobieto, od czego ty ode mnie znowu chcesz? Przecież oboje mamy pracę, jesteśmy zdrowi, dzieci nam się dobrze chowają, nie kłócimy się, zobacz u sąsiadów, jakie są karczemne awantury, a u nas to jakoś jeszcze idzie. Jeżeli on w ten sposób ucieknie, ona odpuści, no to w tym momencie znowu za 2-3 lata może być znacznie trudniej naprawić tą sytuację rodzinną, a może czasami być za późno. I to samo dotyczy naszego życia duchowego. Nasza obecność tutaj, dzisiaj, świadczy o tym, że Pan Bóg jest dla nas kimś ważnym. Że kochamy Pana Boga, że próbujemy żyć według Jego Ewangelii. Ale przecież stając w prawdzie, wiemy, jak jesteśmy słabi. I że pewne rzeczy w naszym życiu duchowym nie są jeszcze tak, jak powinny być. Nie grają tak, jak powinny grać. I może warto, no właśnie, zatrzymać się i nazwać po imieniu, co to jest. Może to jest brak zaufania do Pana Boga, że ja chcę po prostu wszystko oprzeć bardziej na sobie niż na tej współpracy z Panem Bogiem. Może to jest trudność w spowiedzi świętej. Może to jest jakaś nienawiść, jakaś zadra, która od lat siedzi w moim sercu i nie pozwala mi się ucieszyć do końca miłością Boga i bliźniego. Może to jest brak skupienia na modlitwie, której forma powinna się zmienić, bo ta już po prostu została wyczerpana przeze mnie i już tak Pan Bóg nie mówi akurat tym środkiem modlitwy, jak mówił jeszcze 4 lata temu. Ale jak nazwiemy pewne rzeczy po imieniu, zwłaszcza to, co nie gra, to wymaga już, i staniemy w prawdzie, to wymaga, że ja coś z tym zrobię. Że ja podejmę jakieś działania. Że nie będę już udawał, że wszystko jest w porządku, tylko że postaram się to zmienić. Bo to jest kolejny etap człowieka roztropnego. Czyli będę zastanawiał się, pójdę tą drogą, podejmę taki wysiłek i będzie taki skutek. Pójdę inną drogą, inna będzie konsekwencja. Nic nie będę robił, to też będzie jakaś konsekwencja niestety, bo grzech zaniedbania jest grzechem i tam niestety zło, szatan będzie się rozwijał. Tylko dlatego, że ja pewne rzeczy zaniedbuję. Więc to jest kolejny etap, przewidywanie konsekwencji moich działań bądź zaniedbań. Wyobraźmy sobie trzeźwego pijaka, trzeźwego alkoholika, który dzięki Panu Bogu w swojej rodzinie od 2 lat właśnie nie pije. Jest po odwyku, trzyma się. No i ten człowiek spotyka na swojej drodze kolegę od kieliszka. I ten kolega mówi, słuchaj, nie widzieliśmy się już 2 lata, dzisiaj akurat spotykamy się z chłopakami, przyjdź. Wiemy, że nie pijesz, nie musisz pić oczywiście, tylko powiesz, co u ciebie, dowiesz się, co u nas, po prostu wymienimy się newsami, wiadomościami, co u kogo jest. No i teraz ten człowiek musi przewidzieć konsekwencje. Pójdę, no chętnie spotkam się z moimi kumplami, no ale czy jestem na tyle silny, że jak mi zaproponują alkohol, to nie ulegnę? A jak ulegnę i wypiję jednego, to od razu będzie równia pochyła i za chwilę moja żona i dzieci będą po prostu przeze mnie płakały i wejdę w ten sam kanał, który miał miejsce no właśnie 5 lat temu. Czy też nie pójdę i być może moi koledzy nazwą mnie gburem albo chamem, ale no właśnie, zachowam rodzinę i zachowam trzeźwość i będę starał się dalej w tym. To jest kwestia wyboru, ale przewidywania. Zrobię to, może to się wydarzyć. Zrobię to, może to się wydarzyć. Jest jeszcze jedna kwestia. Jak uczyć się być roztropnym? Człowiek roztropny jest pokorny. To znaczy ma świadomość tego, że nie pozjadał wszystkich rozumów. Więc człowiek roztropny da sobie powiedzieć albo zapyta o pewne rzeczy. Zapyta kogoś, komu ufa w danej kwestii. I to nie chodzi o to, żeby być jak chorągiewka, że jedna osoba powie tak, ja pójdę tą drogą, inna osoba za chwilę, za dwa tygodnie powie zupełnie coś przeciwnego i ja zmieniam całe swoje życie i idę za tym wskazaniem. Nie. To chodzi tylko o to, że czasami mamy takie myślenie, dość wąskie. I rozmawiając z kimś innym, to widzenie nam się trochę poszerza. Naraz ktoś zwraca mi uwagę na jakiś aspekt tej sytuacji, który mi dotychczas umykał. Otwiera mi oczy na coś, czego ja dotychczas nie widziałem, żeby widzieć więcej. A skoro mówimy, że człowiek roztropny da sobie powiedzieć, to też jako ludzie wierzący dajmy sobie powiedzieć przez Pana Boga. Czyli postarajmy się rzeczywiście znaleźć czas, aby oprzeć podjęcie jakiejś decyzji o kolana, o to, żeby poprosić Ducha Świętego o Jego światło, o Jego prowadzenie. O to, żeby rzeczywiście na modlitwie poprosić Pana Boga o wskazówki. I ktoś teraz mógłby od razu powiedzieć, ale ja się modlę, natomiast nie słyszę głosu Pana Boga. Ja nie wiem, czego Pan Bóg chce ode mnie. Tylko to jest jakaś forma ucieczki, bo tak naprawdę my wiemy, czego Pan Bóg od nas chce, bo nam to objawił. Dał nam Ewangelię, dał nam Pismo Święte, dał nam swoje Słowo. I tam nie będzie napisane, czy ja mam wyjechać, czy nie mam wyjechać. Ale będą takie wskazówki, które pozwolą mi podjąć mądrą, Bożą decyzję. Bo ja usłyszę naraz, że najważniejsze w moim życiu jest to, żeby kochać, żeby przebaczyć, żeby dać komuś drugą szansę. Żeby pomyśleć nie tylko o tym, co przyziemne i doczesne, ale również o swoim życiu wiecznym i życiu wiecznym dla innych, moich bliskich, bo na tym mi też zależy. I naraz trochę inaczej będę myślał i podejmował decyzję. A kiedy przejdę jakby ten proces, o którym sobie teraz dzisiaj powiedzieliśmy, czyli zdobędę jakieś informacje, spojrzę wstecz, stanę w prawdzie, będę przewidywał konsekwencje, porozmawiam z ludźmi, którzy mogą mi pomóc i w końcu przemodlę daną sprawę, to warto taką decyzję podjąć. Bo grzechem przeciwko roztropności albo nieroztropne są dwie sytuacje. Po pierwsze lekkomyślność, czy ja reaguję na zasadzie bodźca. Bodziec i moja reakcja. Nie myślę o tym w ogóle. Ale jest też takie bardziej subtelne, ale również niebezpieczeństwo świadczące o nieroztropności. Kiedy ja tak długo podejmuję tę decyzję, kiedy ja tak bardzo dzielę ten włos na czworo, kiedy ja tak się zastanawiam i staram się to przemielić na różne sposoby, że w końcu to życie mi umyka i ja w nim nie uczestniczę. Że jest tak, że po prostu naraz okazja do tego, by zmienić pewne rzeczy, by zakochać się, by być może odważyć się pewne rzeczy zmienić. Ja tak długo to miele, że w końcu tego nie robię. Ludzie się czasami boją i mówią, ale jak ja mam podjąć decyzję, skoro ja nie wiem, co będzie za 5 i za 10 lat. Nikt z nas nie wie. Podejmując decyzję tak ważną, jak, nie wiem, małżeństwo, kapłaństwo. Kto z nas wiedział, co będzie za 5 lat, za 10? I to znaczy, że co, że ja mam być zawsze wyłączony, mam być z boku, nie mam uczestniczyć w tym, co jest piękne, co nadaje sens mojemu życiu? Warto podjąć tę decyzję, bo ja przeszedłem cały proces mądrego przemyślenia sprawy i z Bogiem staram się ją podjąć. Potem może być korekta, może być zmiana pewna, ale warto się odważyć. Podejmować decyzje, które zmieniają życie na lepsze i potem trwać w tych decyzjach konsekwentnie. To jest czasami trudne. Czasami wymaga poświęcenia. Czasami wręcz wymaga męstwa. Ale o tym powiemy sobie jutro. Amen.